Dzień dobry, pani wiceministro.
Dzień dobry.
Sporo dzieje się w edukacji. Weszło rozporządzenie, które ograniczyło prace domowe dla dzieciaków w szkołach podstawowych. Niedawno żeście panie ogłosiły likwidację HIT-u. Wchodzi też obowiązkowa nauka pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. No widzę, że dużo się dzieje. No może zacznijmy od HIT-u, bo to jest taka najświeższa sprawa. Nie będzie już HIT-u, tak? Od września?
Nie, nie będzie.
A co będzie?
Edukacja obywatelska.
Jak to będzie wyglądało? To będzie WOS, powrót do WOS-u?
To będzie przede wszystkim przedmiot, który oczywiście oprócz takiej wiedzy merytorycznej związanej z różnego rodzaju regulacjami, jak funkcjonuje państwo, na jakich zasadach, jak wygląda demokracja, jak w ogóle wyglądają różne systemy. Takie nasze ambicje, ambicją pani minister Nowackiej jest przede wszystkim to, żeby ten przedmiot spowodował większe zainteresowanie młodych ludzi właśnie tym, czym jest bycie obywatelem, z jakimi prawami, ale też obowiązkami to się łączy. Szczególnie po tych wyborach samorządowych, w których rzeczywiście zobaczyliśmy w porównaniu na przykład do wyborów parlamentarnych spadek zainteresowania wśród młodych osób tymi konkretnymi wyborami samorządowymi, więc być może rzeczywiście nauczyciele przy edukacji obywatelskiej będą musieli, powinni przypomnieć też o tym, że wybory samorządowe, że samorząd lokalny to jest również bardzo ważna część państwa i również decyduje o wielu ważnych rzeczach. No to jest odpowiedź, której chyba myślę, że wszyscy politycy bez względu na poglądy muszą się zgodzić, że potrzebujemy świadomego społeczeństwa, swoich praw i obowiązków. I odpowiedzialności.
Czyli trochę WOS.
Trochę.
Tylko tutaj bardzo ważna sprawa. To nie jest tak, że to znika od września, tylko rozumiem, że ci, którzy już naukę HIT-u rozpoczęli, historii teraźniejszości, oni ją dokończą. To dopiero nowe roczniki nie będą już korzystać z tego starego przedmiotu.
No to jest tak, że naszą ambicją są zmiany ewolucyjne, ale generalnie co do zasady HIT po prostu znika.
No to przejdźmy dalej, bo bardzo ciekawie brzmi ten projekt edukacji pierwszej pomocy już w szkołach podstawowych.
No tak, bo chodzi o to, że do tej pory było jednak tak, że trochę późno uczyliśmy się tych zasad pierwszej pomocy, jakoś tak systemowo. I jednak ta profilaktyka we wszystkim, również w edukacji, ma wielkie znaczenie. To jest projekt z Fundacją Jerzego Owsiaka. To jest projekt, który po prostu zakłada, że dzieci powinny właściwie od początku swojej ścieżki edukacyjnej takie zajęcia mieć i taką wiedzę posiadać.
Trochę geopolityka też ma na to wpływ, jednak ta skomplikowana, komplikująca się sytuacja.
No tak, na pewno jest tak, że te zajęcia oraz projekt, który gdzieś tam wspólnie z MON-em jest szykowany, to jest kwestia również tego, żeby dzieci miały znajomość procedur, żeby czuły się bezpiecznie, żeby wiedziały, co zrobić, w jakiej sytuacji. I oczywiście to, o czym pan mówi, to jest taka najtrudniejsza rozmowa z dziećmi. Ja się zajmuję zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, za to też odpowiadam w ministerstwie między innymi uczniów. I rzeczywiście ta sytuacja geopolityczna, tak mi mówią specjaliści, już powoli też wpływa na to poczucie bezpieczeństwa młodzieży.
To jest wyzwanie w takim razie.
To jest wyzwanie, dlatego że dbając o dobrostan uczniów, uczennic, musimy jednocześnie uwzględniać taką rzecz, że nie ochronimy dzieci przed wszystkim, ale musimy zapewnić im wszystkie instrumenty, które spowodują, że będą wiedziały, co w danej sytuacji zrobić. Słowem, będą czuły się bezpiecznie, bo kiedy się czujemy bezpiecznie, nawet jeżeli spotykają nas jakieś trudności na naszej życiowej drodze, kiedy wiemy, jak sobie z tym poradzić, kiedy wiemy, jak poradzić sobie ze stresem, kiedy wiemy, jak zareagować, kiedy wiemy, do kogo zwrócić się po pomoc, bo stres w naszym życiu zawsze będzie. Pytanie jest, jak na niego reagujemy. Dzisiaj wiemy, że kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to również jest kwestia tego, że wiele dzieci i młodzieży po prostu nie ma tych mechanizmów naturalnych wykształconych. I szkoła musi po prostu wesprzeć również dzieci w takiej nauce, również zadbaniu o takie zdrowie emocjonalne. No a poczucie bezpieczeństwa tutaj jest kluczowe.
No to
w każdym aspekcie.
Też ta sprawa psychologów w każdej szkole. Tu
tak.
Wciąż no niezrealizowane do końca, prawda? Są braki.
To jest niezrealizowane do końca, dlatego, że to nie jest po prostu prosta sprawa. Ja przypomnę, że cała reforma dostępności psychologów w szkołach zaczęła się już jakiś czas temu, bo przecież jeszcze za poprzedniego rządu. W tej chwili wygląda to tak, że jest dostępność w 76% polskich szkół dostępność psychologa, więc cały czas walczymy. Natomiast oczywiście nikt nikogo nie zmusi, żeby pracował w szkole. Musimy stworzyć system i pracujemy nad tym zachęt. A tutaj jest wiele czynników, które na to wpływają. Od dostępności specjalistów w danym regionie. I na przykład tutaj mniejsze miejscowości w województwie podlaskim czy w województwie podkarpackim muszą sobie radzić, że po prostu tych nauczycieli specjalistów nie ma w mniejszych ośrodkach. Ale też może będziemy mieli na to dobre rozwiązanie. Jeszcze nie chciałabym zdradzać.
Nie mogę.
Tak się umówiłyśmy z panią minister Nowacką, że jak mamy gotowe rozwiązania, to wtedy razem o nich mówimy. Ale to też jest kwestia tego, że w Ministerstwie Rodziny jest procedowana ustawa o zawodzie psychologa, a również ustawa o zawodzie psychoterapeuty, więc równolegle toczą się różne prace, również nasze w ministerstwie, nad standardami pracy psychologów. Więc tutaj też chodzi o warunki pracy, o formę zatrudnienia, o etykę zawodową, dlatego że poziom zaufania do tej instytucji psychologa w szkole, która jest stosunkowo nowa i nie ma jeszcze tego zaufania społecznego, między innymi dlatego, że dzieci czy rodzice czują lekki dyskomfort związany z tym, że może gdzieś w szkole to jest trudniej, nie zawsze jest zabezpieczona dobra przestrzeń do tego, żeby tych konsultacji udzielać. Chodzi też o to, co można, czego nie można przekazywać. To są
ale
rzeczy, nad którymi pracujemy.
Ale jednocześnie są oczekiwania, by byli tacy specjaliści
w szkole. Muszą być, bo chodzi o poziom zero. Ja dzisiaj jestem przekonana głęboko, bo byłam w Białymstoku również na spotkaniu z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bo z nimi też pracujemy. One mają być też takim integratorem pomiędzy rodzicą, uczniami, a szkołą też. Mamy pomysły na edukację włączającą, na to, żeby rodzice nie musieli po prostu wielokrotnie występować o diagnozę, orzeczenia i tak dalej. Mnóstwo zmian jeszcze przed nami.
No właśnie, ale tak na zakończenie tego wątku chcę zapytać o zmianę, którą już za nami 2 tygodnie temu ograniczyliście państwo. Zadawanie prac domowych dla dzieci ze szkół podstawowych. Dzieciaki się cieszyły, rozmawiałem z nimi nauczyciele. Sceptycznie niektórzy podchodzą. Macie już państwo jakiś sygnał zwrotny, jak to po tych 2 tygodniach wygląda? Że no, niedobrze, zadawajcie te prace domowe, czy może właśnie...
Myślę, że warto i należy poczekać na miarodajne sygnały zwrotne. Ja nie mówię, że te po 2 tygodniach nie mają żadnego znaczenia, ale poczekajmy jeszcze z ocenianiem efektów wprowadzenia tego rozwiązania. To jest trochę rzeczywiście... Rzeczywiście, gdybyśmy mieli mówić o zdrowiu psychicznym polskich uczniów, to na pewno było potrzebne. O tym, że należy ograniczyć prace domowe, mówiło całe środowisko, zarówno nauczycielskie, jak i psychologów, rodziców, jak i uczniów. To znaczy polski uczeń spędzał naprawdę statystycznie, jeśli chodzi o kraje OECD, najwięcej czasu nad książkami, a już w liceach to w ogóle, w szkołach średnich to już jest w ogóle 3,7 godziny dziennie.
No i tam akurat państwo nie ograniczyliście tych prac domowych.
W szkołach podstawowych niewiele mniej. Więc powiedzmy sobie szczerze, polska szkoła przeciążała pracami domowymi, które często to też nie miało jakościowego wpływu na poziom edukacji. My chcemy, żeby uczeń, uczennica uczyli się przede wszystkim w szkole. To jest zmiana sposobu myślenia. Musimy się wszyscy przestawić. Ja mam wrażenie, są też takie badania IBE Instytutu, które mówią o tym, że za dużo prac domowych to wręcz odwrotny skutek. To znaczy absorpcja wiedzy, możliwość nauczenia się rzeczywiście po prostu pogarsza się, tak? I ja myślę, że musimy wszyscy wziąć odpowiedzialność za czas wolny naszych dzieci. Również ja jako matka mam 2 córki. I to, że ktoś dostanie pracę domową i będzie nad nią siedział, to nie znaczy, że ten czas jakościowo dla dziecka jest tak wybitnie dobry. No i ja zawsze z tą słynną anegdotą, 23, mamo, tato, muszę zrobić karmnik dla ptaków na jutro. Naprawdę, myślę, że
i dają
to
radę,
niekoniecznie.
Pani ministro. I dają radę.
Rodzice. Tego pytanie, czy to rodzice powinni być oceniani na przykład w 4. klasie szkoły podstawowej.
No ale zwykle są. Dziękuję pani bardzo. Moim gościem była wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Dziękuję bardzo.